Kochani, jeszcze raz wszystkich witam, którzy dojechali na mszę świętą i teraz są już na naszym spotkaniu, na tej pierwszej konferencji, abyśmy mogli wejść w całą duchowość, żebyśmy mogli jeszcze głębiej ten czas przeżyć. Dlatego też starajmy się i bardzo proszę też o punktualność, bo to jest też szacunek do siebie, do drugiego człowieka, nie mówiąc już do rekolekcjonisty. Temat naszych rekolekcji: kochać i służyć wzorem Maryi, dzienności życia. Te nasze rekolekcje prowadzi ojciec Józef Augustyn, jezuita, którego bardzo proszę o teraz już to duchowe, konkretne prowadzenie po Eucharystii, co było najpiękniejszym źródłem, niech teraz będzie dopełnieniem naszego wnętrza.
Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Kochać i służyć w codzienności życia. Na co dzień. Miłość, prawdziwa miłość, Szanowni Państwa, nie jest o święta. Prawdziwa miłość to codzienny chleb. Prawdziwa miłość to codzienny chleb. Codzienne drobne gesty, codzienne słowa, zwłaszcza te wypowiedziane jakby mimochodem, czy tak jak to mówił Freud, jako lapsus. No, nie odnoszę się tutaj do filozofii, czy tym mniej do teologii Freuda, ale do jego intuicji psychologicznych. Człowiek tak powie coś przypadkowo. To nie przypadek, to w sercu mieszka. W sercu mieszka. To mieszka w sercu. To mieszka w sercu. Kochać i służyć w codzienności życia. Chciałbym odwołać się do tekstu z pierwszej księgi królewskiej o małym obłoczku. Eliasz powiedział Achabowi: idź, jedz i pij. Eliasz, prorok, mówi do króla: idź, jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu. Deszcz nie padał wiele lat. Była posucha. Wszyscy byli stęsknieni deszczu. Potem Eliasz powiedział słudze: podejdź, spójrz w stronę morza. Sługa poszedł, spojrzał i wnet powiedział: nie ma nic. Na to Eliasz odpowiedział: wracaj 7 razy, patrz uważnie. Za 7 razem sługa powiedział: oto mały obłok, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza. Wtedy Eliasz rozkazał słudze: idź, powiedz królowi, zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby po wielu latach posuchy deszcz się nie zaskoczył. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadł ulewny deszcz. Więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Izrael. To jest piękna przypowieść. Ojcowie Kościoła, mistycy odnoszą to opowiadanie o proroku Eliaszu i jego proroctwie o obfitym deszczu odnoszą się do Matki Najświętszej. Maryja jest malutkim obłoczkiem, który dostrzegł Bóg. Malutkim obłoczkiem, który dał początek obfitego deszczu, deszczu łaski. To dzięki niej, dzięki Maryi niepokalanej, spadł na ludzkość obfity deszcz, orzeźwiający deszcz zbawiennej łaski. Maryja jest u początku. Proszę zapamiętać sobie te słowa. U początku. Maryja jest u początku. U początku wcielenia. U początku wcielenia. Bóg stał się człowiekiem dzięki Maryi. Bóg, Syn Boży, wziął ludzkie ciało z Maryi. Ona jest u początku wcielenia. Ona jest u początku Jego życia na ziemi, Jego narodzenia. Jest u początku głoszenia Królestwa Bożego. Jest u początku Jego męki, Jego zmartwychwstania, Jego narodzin. Kościoła. Opowiadał mi to jeden z księży, który pracuje w Boliwii. W dzień zmartwychwstania o 4 rano. O 4 rano, w dzień zmartwychwstania. Jeszcze jest noc. Jeszcze jest noc w tamtym klimacie. Jest procesja, jest 2 procesje. Jedna procesja z Chrystusem zmartwychwstałym, a z drugiego końca miasta idzie procesja z figurą Matki Boskiej. I na placu spotyka się figura zmartwychwstałego z figurą Maryi. Jest to piękna inscenizacja tej prawdy, którą święty Ignacy wyraził w ćwiczeniach, że pierwszą osobą, do której udał się Jezus po zmartwychwstaniu, była Jego Matka Maryja. Tego zapisu nie mamy w Nowym Testamencie, ale od samego początku święci mistycy byli o tym głęboko przekonani. Jest taki święty Ferariusz, który napisał piękny poemat o spotkaniu Jezusa zmartwychwstałego z Matką. Ona jest u początku zmartwychwstania. W chwili zwiastowania w Nazaret za zgodą Ducha Świętego wzbudził się początek naszego zbawienia. Wcielenie Słowa Bożego, początek. To ona w Betlejem wydała na świat Syna Bożego, dając początek ziemskiemu życiu Syna Bożego. Gdy miał 12 lat, Maryja wraz ze swoim mężem Józefem była świadkiem powierzenia się Jezusa wyłącznie do dyspozycji Ojca. To było bar mitzwa, czyli ten obrzęd mianowania, pasowania na syna prawa. Jezus staje się synem swojego Ojca w pełnieniu Jego misji. Czyż nie wiedzieliście, że winienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Maryja jest u początku tej dojrzałej, męskiej świadomości Syna Człowieczego, że jest przeznaczony wyłącznie, żeby być w tym, co należy do Ojca. Ona była u początku działalności publicznej. To z jej inspiracji Jezus dokonał pierwszego cudu. Wina nie mają. Zobaczmy, to są jedne z najtrudniejszych słów dla egzegetów. Czyż to twoja lub moja sprawa, niewiasto? Nikt z egzegetów nie wie, co Pan Jezus tutaj chciał powiedzieć. Stąd mamy tłumaczenia takie bezradne tłumaczenia, czyż nie widzieliście, i tak dalej, i tak dalej. Ona była u początku publicznej działalności. Kiedy w Kanie Galilejskiej powiedziała do syna, wina nie mają, on, choć odpowiedział tajemniczo, cóż ci do tego, to jednak dokonuje cudu przemiany wody w wino. Ona była świadkiem pierwszego cudu przemiany wody w wino. Ona była u początku mesjańskich znaków Syna Bożego. Ona była u początku męki, Była u początku męki, szła za Jezusem aż po krzyż. Była współodkupicielką. I jak mówiliśmy, była u początku zmartwychwstania. W wieczerniku modli się z apostołami, oczekuje Ducha Świętego i tam w wieczerniku narodził się Kościół. Maryja jest u początku Kościoła. Sobór Watykański II ogłosił uroczyście po niemal 2000 lat, że Maryja jest Matką Kościoła. A jej wniebowstąpienie, jej wniebowzięcie stało się początkiem powszechnego zmartwychwstania wszystkich wiernych. Szanowni Państwo, chcielibyśmy zapraszać Maryję do początków. Początek. Początek wszystkiego, co zaczynamy. Maryja jest gwarancją, że to, co zaczynamy z nią, poprzez jej wstawiennictwo, poprzez jej modlitwę, będzie prowadzić do Boga. Będzie to przedsięwzięcie czystego serca. Jest taki piękny zwyczaj, proszę podtrzymywać te zwyczaje, jest taki piękny zwyczaj, że rodzice chrzestni zanoszą dziecko przed wizerunek Matki Bożej i powierzają jej opiece. Piękny zwyczaj. Nowożeńcy, którzy zawarli ślub, już po ślubie, tak nieformalnie, jest to rodzaj paraliturgii, to nie jest liturgia oficjalna i dobrze, że to nie jest nakazane przez rubryki. Idą prywatnie przed obraz Matki Najświętszej. W tych nowoczesnych kościołach z betonu te figury hiper, super nowoczesne, zimne, zdeformowane, których normalny człowiek bez wykształcenia, jakiejś wrażliwości artystycznej zupełnie nie rozumie. A nawet ci, którzy mają takie wykształcenie, wątpię, żeby to budziło wielkie emocje, czułość. Kiedyś rozmawiałem z pewnym profesorem sztuki. I tak mówię, proszę pana, co pan myśli o sztuce współczesnej? A on tak mówi, wie ojciec, ja się nie znam na tym. Przyznam, że mnie bardzo rozśmieszył. Profesor sztuki mówi, że nie zna się na sztuce współczesnej. Prawda? Jakby specjalista od samochodów nie umiał naprawić roweru. Ta sztuka nowoczesna jest bez serca. Jest bez serca, bo jest bez Boga. Bo jest bez więzi. To przedstawia jakieś idee, które są w głowie. Na początku początku nie było miłości. Na początku nie było miłości. I szanowni Państwo, jeżeli na początku nie ma czegoś, to później też nie będzie. Dramatem tych księży zdemoralizowanych, zepsutych, tam nie było nic na początku. Wyuczona rola, którą trzeba spełniać publicznie. A kiedy formacja ogranicza się do wyuczonej roli, to tak jak mówi Joshua Abraham Heschel, tam jest z czasem deprawacja. I to samo w małżeństwach. To samo w małżeństwach. Kiedy u początku nie ma szczerości serca, czystości serca, kiedy u początku nie ma prawdy, to się degeneruje, to się psuje. No, pierwsze lata jeszcze jakoś. Zwłaszcza kiedy są młodzi, człowiek ma trochę więcej sił, to te swoje pożądliwości jakoś próbuje trzymać w garści, chociaż zgrzyta zębami, ale trzyma w garści. Człowiek się starzeje, mniej sił, już wszystko. I szanowni Państwo, ja sobie mogę na to pozwolić, bo jestem starszy pan. To na starość się dopiero pokaże, kim my jesteśmy. Na starość. Będzie lepiej to widać. I dlatego zachęta do młodych pracować całe życie, żeby dawać piękne świadectwo na starość. Nic się nie bierze samo. Nic się nie bierze samo. Być u początku. Po pierwszej komunii świętej dzieci zawozi się do sanktuariów. To jest piękne, to jest piękne. Tutaj na Jasnej Górze są tłumy dzieci. Maturzyści jadą do sanktuariów. Nawet jeżeli jest w tym trochę formalizmu, to dla wielu mimo wszystko jest to głębokie przeżycie. Poza tym, jaki duszpasterz, takie przeżycie młodzieży. Jaki duszpasterz, takie przeżycie młodzieży. Jaka mama, taka modlitwa dziecka. To u początku. Papież Franciszek mówił, że u początku naszej modlitwy była matka. 1 stycznia, pierwszy dzień roku poświęcony jest Matce Bożej, rodzicielce Maryi. Dawniej pierwszy dzień roku to były imieniny Pana Jezusa. Dzień poświęcony imieniu Jezus. No, przyznam się, że jako jezuita mamy w tej nazwie Towarzystwo Jezusowe. Żal mi było trochę tego, że zniknęły te imieniny Pana Jezusa, ale co się nie robi dla mamy. Piękne, to jest piękne. Zapraszajmy ją, żeby była u początku każdego naszego dnia. Moi drodzy, zaczynajmy dzień piękną modlitwą do Matki Najświętszej. Proszę nauczyć się na pamięć. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie i słodyczy i nadzieją nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wołamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa owoc błogosławiony i tak dalej. Nauczyć się pięknej modlitwy. Pierwsza modlitwa. Bardzo przyznam się, że ostatnio tak odmawiając Zdrowaś Maryjo, odkryłem całą prostotę. Ojcze nasz jest bardzo takie rozbudowane, teologiczne, to jest wielka teologia. To jest skrót życia duchowego. Ojcze nasz. Tu może na którejś konferencji podejmę ten temat. Zdrowaś Maryjo jest strasznie prościutkie. Zdrowaś Maryjo. Łaski. Są same tytuły. Nie ma żadnej treści. Są same tytuły. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Wymieniamy cały szereg tytułów po to, żeby na końcu powiedzieć: módl się za nami grzesznymi. To, co mówiliśmy na homilii. Tylko grzesznik rozumie drugiego człowieka grzesznika. Tylko grzesznik. Bo święci prezentowali się jako wielcy grzesznicy. Jako wielcy grzesznicy. Mówili, że największy grzesznik. Święty Augustyn, jak Państwo nie czytali, to bardzo zachęcam, żeby się najpierw zawstydzić, a później zacząć czytać. Wyznania świętego Augustyna. Kiedy miał 16 lat, poszedł z kumplami na wieczorną balangę, ułazili po tej miejscowości i tak psocili, prawda? Jednemu sąsiadowi uczęśli gruszę. Sami oczywiście byli panowie z dobrych domów, 16-latki. Mieli wszystkiego po dziurki w nosie, więc tych gruszek nie potrzebowali. Dali świniom. I na drugi dzień strasznie ich bawiło to, że ten sąsiad się wściekał. Oczywiście nikt się nie zdradził i nie wiedział, kto tę złośliwą, prawda, psotę zrobił. Jedna gruszka, no mój Boże, co to za 16-latki, pobawili się trochę. Otóż nie. Kilka stron święty Augustyn poświęca tym głupim gruszkom, żeby pokazać zepsucie, zło samo dla siebie, nawet nie dla siebie, ze złośliwości czystej. Kilka stron się gada z takimi trzeźwymi, prawda, psychologami, to zawsze oczywiście to wyśmieje. No, kilka gruszek i wrażliwość na zło. Niepokalanie poczęta jest wrażliwa. To nabożeństwo do niepokalanego poczęcia sprawia, że nie będziemy lekceważyć najmniejszego grzechu, najmniejszego zła. Najmniejszego grzechu, najmniejszego zła. Najmniejszego grzechu, najmniejszego zła. Wielki czciciel niepokalany, mój współbrat, ojciec Jacek Boleski, który napisał grubą, piękną książkę poświęconą niepokalanej, została wydana już po jego śmierci, mówił: ze złem mieć jak najmniej do czynienia. Jak najmniej do czynienia mieć ze złem. Ona jest u początku, Maryja jest u początku czystego serca. U początku pięknej miłości. U początku prawdziwego nawrócenia, ucieczko grzeszników. Ona jest u początku. Prośmy, żeby była u początku każdego naszego dnia, każdego naszego dzieła. Zakończmy te krótkie rozważania piękną modlitwą ojca Maksymiliana Kolbego: niepokalana, ucieczko grzesznych i matko nasza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył. Ja, niegodny grzesznik, rzucam się do Twoich stóp, prosząc pokornie, abyś mnie przyjęła. I uczyniła ze mną i z całym moim życiem cokolwiek Ci się podoba. Oddać się do dyspozycji Maryi. Totus tuus. To są słowa, które Jan Paweł II, Karol Wojtyła, jeszcze jako młody człowiek pracujący na Zakrzówku w Krakowie, wyczytał z Grignon de Montfort o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej. Totus tuus. Użyj także, jeżeli chcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia. Użyj. Jestem gotów Ci służyć. Jestem gotów Ci służyć. Jestem gotów być do Twojej dyspozycji. Teraz będziemy mieć kilkanaście minut czasu. Na końcu nie będzie żadnych śpiewów, nie będzie żadnych modlitw. Wyłącznie będzie cisza i chcielibyśmy prosić ją, prosić, dziękować. Pytać, jaka była obecność Maryi w naszym doświadczeniu wiary, w naszej świadomości. Jej obecność w moim życiu. Chcielibyśmy sobie przypomnieć te momenty, w których były takie chwile serdeczności, chwile czułości. Potrzebujemy czułości, potrzebujemy serdeczności, potrzebujemy ciepła. Jest taki typ macho. Nie tylko mężczyźni są macho, kobiety też są macho. A zejść z drogi, bo zdepczę. Bo macho nie jest ani męskie, ani żeńskie. Macho to jest serce. To jest serce. Depczę. Nie widzi. Ale to są pozory, szanowni państwo, pozory. To są malutcy chłopcy. To są malutkie dziewczynki, rozpłakane w środku, ale stwardniałe z gniewu. Trzeba by latami płakać. Nie tylko analizować. Owszem, analiza jest dobra, kiedy doprowadza do płaczu. Tak, do płaczu. Psychoanaliza jest wspaniała, kiedy prowadzi do modlitwy i do płaczu, do szczerości. Wspaniała, służy wielu. Ale kiedy analiza, psychoanaliza czy psychoterapia ogranicza się do szukania winnych, katastrofa. I to dotyczy wierzących i niedowierzących. Skrucha serca. Bo kiedy my nie skruszymy naszego serca, szanowni państwo, życie nam nosa utrze wcześniej czy później. I to trzeba by mówić młodym. Podskakuje. Dzisiaj matki bardzo cierpią. Ojcowie to taki dystans chłodny, prawda? Rzadziej się przejmują tą niewiarą dzieci. Trzeba by mówić, synku, ostrożnie, jeszcze cię Pan Bóg przyda, bo życie ci nosa utrze. Ten zadarty nosek utrze ci. Tu każdemu uciera, każdemu. Rozmawiam czasami z jednym ojcem mojego kolegi, to on mówi takim prostym językiem, mówi tak, w życiu nie podskoczysz. Bardzo pięknie. W życiu nie podskoczysz. Nie podskoczy w życiu. bo wszystko kończy się, wszystko się kończy. Wszystko się kończy. Wszystko ma swój kres. I żeby ten kres był dobry, szczęśliwy, pogodny, ludzki, ludzki. Wszystko ma być ludzkie. Śmierć ma być ludzka też, szanowni państwo. Śmierć ma być ludzka, ma być przejściem. Śmierć ma być siostrą. Śmierć ma być siostrą. Cierpienie ma być szkołą. Zwłaszcza dla tych, którzy są kuszeni do tego, żeby podskakiwać, pokazywać swoją wielkość. A jeżeli człowiek upiera się przy tym, że jest panem swojego życia, to wtedy śmierć jest, jak to mówił, chłaską. Tam, prawda? Autor gniewny, 20-letni. Śmierć jest cmentarną łasicą, którą trzeba przeklinać. Którą trzeba przeklinać. Jeżeli Maria będzie u początku każdego dnia, będzie również u początku naszych trudnych dni, będzie u początku naszych bolesnych doświadczeń. Maria będzie u początku także naszej śmierci. Ona przeprowadzi nas przez bramę życia. To jest brama życia. Brama życia. Bo życie się nie kończy, tylko się zmienia. Prośmy, żeby Maria była u początku. Zwłaszcza chciejmy przepraszać ją, że nie przywoływaliśmy ją. Jutro wam przeczytam, jak moja matka przywoływała Matkę Najświętszą. W tych listach mojej matki. Piękny wzór tego przywoływania. Przywoływania. A teraz wystawię Najświętszy Sakrament i w chwili ciszy chcielibyśmy modlić się, rozmawiać z Maryją w obecności jej Syna. Rozmawiać z Maryją w obecności jej Syna. I czytaliśmy testament. Oto Matka Twoja. Prośmy Jezusa, żeby te słowa wypowiedział do nas gdzieś w głębi serca. Żebyśmy odczuli, że to jest moja matka. Że to jest moja matka. Że to jest moja siostra. Rozmawiali z Marią jak z siostrą. Była do nas podobna we wszystkim, oprócz grzechu. Jeżeli Jezus był do nas podobny, o czym mówi list do Hebrajczyków, we wszystkim oprócz grzechu. On, Boży Syn wcielony, był do nas podobny we wszystkim, o ileż Jego Matka, która była człowiekiem. Matka nie była boginią, była człowiekiem, tylko człowiekiem. O ileż ona bardziej jest podobna do nas we wszystkim. W naszym cierpieniu podobna. Podobna jest w naszych chorobach. W naszym bólu, matczynym bólu. Matczyny ból.